Dialog sportowy.
Cześć, tu Dialog sportowy. Michał Fila przy mikrofonie. W pierwszej części mamy gościa, Joannę Wiśniowską, twórczynię bloga Your Sports Meeting.
Cześć, witam wszystkich.
Na samym początku porozmawiamy, skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby organizować tego typu spotkania.
Ja miałam taką potrzebę, żeby chodzić i rozmawiać, znaczy iść w jakieś miejsce i rozmawiać o sporcie. W Polsce bardzo mało się rozmawia o sporcie, poza tą taką, poza mediami dużymi, nie wiem, Polsat, NC+, tam tylko się rozmawia. I miałam potrzebę miejsca, w którym pójdę i się wygadam, albo będę mogła popytać. I właśnie stąd taka potrzeba stworzenia tego miejsca i stąd pomysł na Your Sport Meeting.
Studiowałaś, mam tutaj zapisane, marketing społeczny i komunikację społeczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. To nie są studia związane ze sportem, bo tam też była politologia, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, tak. Skończyłam politologię w Toruniu, chociaż jestem z Trójmiasta, ale wiadomo, jak gdzieś chce się wyjechać z Trójmiasta na chwilę, to do Torunia. Skończyłam politologię. Ta specjalizacja, którą miałam na licencjacie, to była akurat związana z mediami, no bo marketing polityczny nie może się odbyć bez mediów, prawda? To gdzieś są naczynia połączone. Nie ma też kierunku dla mnie takiego, który mogłabym skończyć związanego ze sportem, a który dałby jakąś taką szeroką możliwość rozwoju. Politologia jest takim wyjściem awaryjnym. Była właściwie, bo już trochę czasu minęło.
Później rzuciło cię do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński i studiowałaś podyplomowo kierunek menadżer sportu. To
tak,
kontynuacja jest tego twojego działania, właśnie mówienia o sporcie i w tym celu rozwijania się?
Znaczy, to jest tak, że teraz skończyć studia, to praktycznie każdy kończy studia. Kwestia, żeby zrobić coś więcej. Mi udało się skończyć tą podyplomówkę w Krakowie na UJ-cie. Też niedługo zacznę tam doktorat. Udaje mi się rozwijać w tym kierunku. I tak, to jest próba podjęcia właśnie jakichś studiów związanych ze sportem.
A co daje ci sport?
Radość. Sport to jest coś, z czym żyję od zawsze praktycznie. Nie pamiętam, jakby sport był zawsze ze mną, głównie przez mojego tatę, który był trenerem, tak samo dziennikarzem i no i u nas się żyło, oddychało sportem.
Wyjechałaś do Torunia, później Kraków, ale w Trójmieście zaczepiła się na stałe, jak dobrze rozumiem. I tutaj pojawiła się współpraca z biblioteką, żeby organizować te spotkania. Jak to na samym początku wyglądało, te sprawy organizacyjne?
Znaczy, w ogóle nie było problemu. Napisałam do pani Ani, która jest kierowniczką Biblioteki Manhattan, co chciałabym zorganizować. I ona napisała mi, ej, to brzmi bardzo ciekawie, proszę przyjść wtedy i wtedy, czy ma pani czas? Ja mówię, okej. I ustaliłyśmy, że tak to będzie wyglądało, że biblioteka nie będzie ingerowała w formę, w gości, tylko praktycznie pomaga mi z promocją i udostępnia miejsce, czyli aż, właściwie nie tylko aż. Więc współpraca moim zdaniem układa się super, bo mam pełne wsparcie, drukują mi plakaty, drukują ulotki, w internecie pojawia się informacja. No i tak jak mówię, dla mnie ważna jest to, bo mam taką wolność. Ja przesyłam do pani Ani informację, kto będzie gościem, kiedy, znaczy dogadujemy datę.
A kiedy pojawił się pomysł Your Sports Meeting?
To był chyba listopad albo grudzień zeszłego roku.
I pierwsze spotkanie 17 lutego tego roku. Mhm. I od razu na warsztat człowiek instytucja, Justyna Kowalczyk. Jakie trudności, czy w ogóle jak pojawiły się jakiekolwiek trudności, żeby mówić o takiej osobie, takiej instytucji, jaką jest Justyna Kowalczyk?
To było tak, że spotkanie miało dwie części. Pierwszą właśnie była ta historia biegów narciarskich i Justyna Kowalczyk była bardzo, no, siłą rzeczy bardzo ważną osobą w opowieści o biegach narciarskich w Polsce. Gościem był Daniel Ludwiński, autor książki o historii biegów narciarskich. Fan oczywiście też Justyny Kowalczyk, a to było chwilę przed Mistrzostwami Świata. Dokładnie. I stąd ten temat. A drugą częścią była rozmowa o talencie. O tym, że talent to nie wszystko. I w związku z tym to było doskonałe przejście. Justyna Kowalczyk i talent, to, że talent to nie wszystko, tylko właśnie ta ciężka praca, której ona jest takim uosobieniem, to mi się doskonale gdzieś tam powiązało.
Później drugie spotkanie, w którym rozmawiałaś o sławie, pieniądzach, podróżach, uwielbieniu fanów. Wszystko, co jest związane ze sportowcami, z tymi jasnymi, ciemnymi stronami. Jak tutaj to wyglądało?
To to było spotkanie dokładnie nosiło tytuł sportowiec, czyli outsider, właśnie o tych takich blaskach i cieniach sportowej kariery. Ono jakby było połączone na taką część, która dotyczyła bramkarzy i naszym gościem był Mateusz Bąk, bramkarz Lechii Gdańsk, który, co mnie zaskoczyło, właściwie otworzył się i opowiedział dużo o sobie, o tym właśnie, jakie są te blaski i cienie bycia bramkarzem. A też rozmawialiśmy właśnie o depresji u sportowców. Doktor Milena Lechowicz z AWF-u, Michał Jeziorny, który jest tłumaczem książek sportowych, tłumaczem książki Robercie Enke chociażby. Rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę kariera sportowca to nie jest tylko właśnie ta sława, o której wspomniałeś, pieniądze, ale także ta ciemna strona, której my kibice nie widzimy.
A jak ty personalnie postrzegasz sport? Właśnie i te ciemne i jasne strony. Jakie emocje to u ciebie wywołuje?
No właśnie, taki upust trochę moich emocji będzie w czwartek, w czasie spotkania, bo będziemy rozmawiać o tych ciemnych stronach. Oczywiście depresja gdzieś tam też będzie poruszona, ale to będzie taka większa zbitka, bo wiadomo, to nie jest tylko depresja, to jest hazard, to jest uzależnienie od alkoholu i... Jakie to we mnie wywołuje emocje, to mnie ciekawi, bo gdzieś tam, tak jak mówię, my widzimy to, że ktoś strzelił gola, tak? Barcelona grała z Bayernem, ale nie widzimy tego, co ci zawodnicy czują schodząc, co się dzieje w ich głowach, czy w innych sportach, co się dzieje za kulisami.
To spytam tak zaziornie, jaki jest ten sekret Wiktora Valdesa?
Jaki jest sekret Wiktora Valdesa? Powiem tak, ja zaczęłam tłumaczyć, jak dostałam propozycję tłumaczenia tej książki, to najpierw oczywiście ją sobie przeczytałam i byłam w szoku. Wiedziałam, że Wiktor Valdes miał problem z byciem bramkarzem, ale nie wiedziałam, że to u niego tak się objawiało. On miał strach przed wejściem na boisko, marzył. Weekend to tak jak dla każdego dziecka, to jest coś cudownego, bo są te 2 dni wolne, to on... cieszył się z poniedziałku, bo to jeszcze tak długo do meczu. I to było dla mnie zaskakujące. I ta postać właśnie Wiktora Valdesa, która pełna sukcesów w Barcelonie, najbardziej utytułowany bramkarz obok Zubizarrety.
To się wiązało również z liczbą kibiców. No Camp Nou, blisko 100 tysięcy kibiców, które przychodzi na mecz.
No tak, i bardzo wymagający kibice, bo jednak o Valdesie, nawet jeżeli się jest fanem Barcelony, to wielu fanów ciągle mówi, że to był najgorszy bramkarz, że on był bardzo słaby. I to gdzieś on to czuł, tak, że Barca wygrywa, a on jest tym słabym elementem.
No, chyba to też się wiąże z tym, że nie miał jakiegoś wielkiego wkładu w sukces Barcelony. Te 19 trofeów za ery Guardioli, no to nie były jego personalne sukcesy.
Personalne nie, ale zdobywał trofeum Zamora. Ja będę bronić Valdesa, pewnie mam do niego inny stosunek niż do każdego innego sportowca, bo spędziłam z nim parę godzin, oczywiście z książką jego tłumacząc, o parę godzin to za mało powiedziane, ale ja uważam, że on był takim bramkarzem, który gdzieś tam jedna kontra szła na ktoś atakował Barcelonę, nic się nie działo cały mecz, ale on potrafił tą jedną sytuację wybronić i uważam, że też to jest jego sukces.
I rzeczywiście bramkarz jest takim outsiderem?
Jest. Rękawiczki, bluza w innym kolorze, w ogóle inna bluza. Stoi sam, jak gola strzelają, to bramkarz gdzieś tam sam się cieszy z tego gola. Neuer czy Ter Stegen, oni to zmieniają, tak? Wychodzą, są bliżej zespołu, ale tak, bramkarz to bardzo często są indywidualiści, ciężkie charaktery. Tak, ale to jest postać fascynująca i tu przy okazji polecę książkę Jonathana Wilsona właśnie, Bramkarz czyli Outsider, bo ona opowiada o tej postaci bramkarza.
A wracając jeszcze do Mateusza Bąka, tutaj w Gdańsku on przeszedł drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Powstała nawet książka o tej drodze gdańskiej Lechii. I tutaj na naszym krajowym podwórku nasi kibice są bardzo wymagający i doceniają jego wkład, ale z kolei dziś Mateusz Bąk już tej formy co kiedyś nie prezentuje. I to również ma wpływ na jego postawę, tak jak rozmawialiście na tym spotkaniu.
Ja powiem od razu, skoro powiedziałam o Valdesie, że mam do niego inny stosunek przez to, że przetłumaczałam książkę, to do Mateusza Bąka też już mam inny stosunek przez to, że on przyjął propozycję przyjścia na spotkanie, więc i był, tak jak mówiłam, bardzo się otworzył i jest przesympatyczną osobą, dlatego gdzieś też pewnie nie zachowam obiektywizmu. Widzę teraz, co się dzieje. Mam wrażenie, że jednak w tych momentach, w czasie sezonu, on wiele, wiele sytuacji wybronił i to staram się tak patrzeć obiektywnie, a gdzieś czytam, że on jest słaby, że Lechia szuka nowego bramkarza. Trochę to dla mnie niesprawiedliwe, ale nie chcę się tu wymądrzeć, bo nie wiem, jak jest. No, ciężko mi się tu opowiedzieć jakoś.
Powiem tak, no nieraz Mateusz Bąk ma te dobre interwencje, a czasami no, potrafi takiego przysłowiowego babola wpuścić, że...
To chyba jak każdy, prawda?
Jak każdy, ale mimo wszystko, jak patrzymy na innych bramkarzy chyba ekstraklasy, to Mateusz Bąk raczej do tej czołówki nie należy. Ja bywam na każdym meczu Lechia, ja widzę, jak on broni, jakie ma interwencje, no i być może ten wiek już powoduje tą niepewność, podobnie jak u Ikera Casillasa, który też już dziś nie broni tak jak jeszcze parę lat temu. Trzecie spotkanie, 16 kwietnia, tym razem zaprosiłaś m.in. Mateusza Kuśnierewicza. Jaki to jest człowiek?
Bardzo sympatyczny, a przede wszystkim profesjonalista. Zacznę od tego, że zaproszenie Mateusza Kuśnierewicza dla mnie było takim... Chciałam zaprosić go na pierwsze spotkanie, ale nie udało mi się zgrać terminów, bo chciałam właśnie przy okazji talentu z nim porozmawiać, tej rozmowy o talencie. Ale jak zaprosiłam go na drugi jeszcze raz ponowiłam zaproszenie, w ogóle nie było żadnego problemu. I ja dogadywałam sprawę oczywiście z jego ludźmi, ale nie było żadnego problemu. Pan Mateusz przyszedł, potem reakcje ludzi były bardzo, bardzo takie pozytywne. Podchodzili do mnie po spotkaniu, o jak super było, bo Mateusz Kuśnierewicz bardzo ciekawie opowiada. No widać, że to nie jest jakiś taki przypadkowy sportowiec, tak, że skończył karierę, że te lata, doświadczenie pracy z mediami, z sponsorami, w marketingu sportowym, w biznesie, to nie jest przypadek, że on się tak zachowuje, jak się zachowuje.
To trochę mnie zawsze to ciekawiło, że on najpierw osiągnął sukces biznesowy, a dopiero później zajął się żeglarstwem profesjonalnym. To też trochę nie jest typowe dla sportowców, bo sportowcy raczej zarabiają, że wygrywają, zdobywają trofea, a on na odwrót.
Znaczy on, mając 21 lat, zdobył złoty medal olimpijski, tak? I to pokierowało jego karierą, tak? Ja bym się tu do końca nie zgodziła. Mimo wszystko on to potrafił połączyć. Gdzieś tam cały czas ta forma, był uczestnikiem 5 Igrzysk Olimpijskich i cały czas ta forma oscylowała wokół medali, wokół miejsc właśnie medalowych i to nie było tak, że on się zajmował biznesem, a kariera kulała. On po prostu to czwarty, tu trochę szczęścia zabrakło, tu też się przepracował, jak on opowiadał. Nie, to akurat bym się nie zgodziła. On gdzieś łączył to i to było równomiernie i myślę, że jednak wszystko zaczęło się od sportu, od tego medalu.
Jutro będzie spotkanie czwarte z cyklu Your Sports Meeting. Tym razem zaprosiłaś Nikodema Pałasza, autora książek i z tego co widzę nie będzie żadnego sportowca. To tak. Będzie nowe doświadczenie w sposobie prowadzenia tych spotkań?
Nie sądzę. Nikodem Pałasz jest autorem dwóch książek, Sam na sam ze śmiercią i Brudnej gry, takich ukazujących w postaci kryminału kulisy sportu, ale jest bardzo ciekawym rozmówcą. Jakby doświadczenie jego bazuje na tym, że zajmuje się marketingiem sportowym. On kreuje kariery sportowców, mistrzów olimpijskich, mistrzów świata.
A możesz podać tu przykład jakiś?
Ja nie chcę podawać, bo jak rozmawiałam z nim w prywatnych rozmowach, to on też tak chętnie nie opowiadał, więc gdzieś tam to jest człowiek, który stoi za kimś przy różnych kampaniach i może
cień.
Po prostu nie chce, więc nie będę zdradzać, ale to są nazwiska, no bardzo znane nazwiska, tak? I on bazuje na tych doświadczeniach, do niego przychodzą inni sportowcy, mniej lub bardziej znani, opowiadają i on robi taki miks i przykłada to na książki. Jest to fikcja, ale gdzieś tam...
Ale ma pewnie podłoże tej rzeczywistości.
Dokładnie.
Powiedz mi jeszcze, w związku z tym, że zapraszasz różnych gości na te spotkanie, z reguły to jest kilka osób na jednym spotkaniu, to w mojej opinii też powoduje taki pluralizm opinii, jakie pojawiają się. Dobrze myślę?
Też po to jest, a też tak zdradzę, że łatwiej jest rozmawiać z większą ilością osób, bo zawsze ktoś ma coś do powiedzenia. Ale tak, to jest, ja chcę oddać głos ludziom, żeby mogli też wypowiedzieć się, a żeby osoby, które są na tym spotkaniu, mogły też poznać różne punkty widzenia. Akurat z Nikodemem Pałaszem to będzie tak, że on będzie sam, no ale mam nadzieję, że publiczność też zabierze głos. No ja też jakieś swoje opinie wypowiem, więc zobaczymy.
A w jaki sposób dobierasz tematy, a później gości do tych tematów? Czy to na odwrót? Najpierw goście, później konkretne tematy. Jak to u ciebie to działa?
A to różnie. To zależy, jak mi się urodzi temat, bo często inspiracją do spotkań są książki, więc jeżeli dorwę, jakoś połączę te takie elementy książki, to wychodzi mi coś takiego, jak na przykład depresja u sportowców, czyli albo te takie właśnie poczucie osamotnienia. Albo mam na przykład postać taką jak Mateusz Kuśnierewicz, no i on jest dla mnie inspiracją do spotkania o żeglarstwie, więc to różnie.
No dzisiaj rzeczywiście nawet taka pogoda jest żeglarska. Dzisiaj wieje.
Tak, okropnie.
Na swoim blogu yoursportsblog.com, prawda?
yoursportblog.pl.
Tak. Piszesz tam nie tylko i wyłącznie posty promujące wydarzenia, ale także tam także są zamieszczone informacje, gdzie byłaś, co widziałaś, swoje opinie. W jaki sposób umieszczasz te posty, tą tematykę zawierasz na tym blogu?
To znaczy, ja jestem aktywna na Twitterze i to mi dużo pomaga, tak, obserwowanie tego środowiska marketingowego, PR-owego, tego, co się dzieje wokół sportu. I to gdzieś mnie tam inspiruje. Mam to szczęście, że mogę uczestniczyć w niektórych wydarzeniach sportowych, więc to mnie inspiruje i to staram się opisywać. Chociaż ostatnio trochę zaległości mam, ale mam nadzieję odrobić.
Powiedz, bo to jest nowa inicjatywa tutaj na mapie Trójmiasta, te spotkania. Jak wygląda frekwencja?
Ostatnio miałam taką sytuację właśnie w czasie trzeciego spotkania, że byłam taka zachwycona, bo przyszło, nie wiem, 20 osób. Akurat oddałam głos jednemu z naszych gości i usiadłam sobie z publicznością i zaczepiła mi pani, mówi, ale super spotkanie, szkoda, że tak mało osób. A ja byłam tak szczęśliwa, że przyszło te 20 osób, bo to jest, tak jak mówisz, coś nowego. Ludzie też nie są przyzwyczajeni do chodzenia na takie rzeczy związane ze sportem. Tak mi się wydaje. No nie ma takiej kultury chodzenia. Teraz mam nadzieję, że w czwartek będzie trochę osób, chociaż jest to ryzyko, bo nie ma takiego nazwiska, które przyciąga aż tak, tak jak Kusznierewicz, Korol, czy choćby Mateusz Bąk. Zobaczymy, no mam nadzieję. Chciałabym, żeby wytworzyła się taka grupa stałych bywalców i żeby nie była to moja siostra i znajomi, ale osoby gdzieś tam spoza. Bo wydaje mi się, że jest to coś fajnego i jak ktoś się interesuje sportem, to jest doskonała okazja. To trwa godzinę, półtorej, to nie jest dużo czasu, a można zobaczyć, poznać fajnych ludzi. No i tak jak mówię, no mam nadzieję, że to się gdzieś rozwinie i będzie problem, gdzie usiąść.
No chyba to jest fakt, że w Polsce jeszcze nie ma takiej kultury wychodzenia w ogóle na spotkania, bywania, żeby czegoś więcej się dowiedzieć. Ludzie raczej spędzają czas przed telewizorem lub internetem i stamtąd biorą swoje informacje. A powiedz, czy w trakcie tych spotkań, czy przygotowań do tych spotkań natrafiałaś na jakieś trudności?
No właśnie nie i to pewnie czekam, aż pierwszy raz mi się coś takiego przydarzy. Najbardziej drżę przed spotkaniem, że na przykład jakiś gość nie dojedzie, a jak jest trzech gości, to łatwiej, ale jak na przykład Nikodem Pałasz jutro by nie dojechał, to pad. Ale nie mam jakichś problemów. Właśnie cieszę się, bo ludzie, których zapraszam, nie są problemowi. Ja robię to bez sponsorów, bez jakichś nakładów finansowych i oni przychodzą za darmo, a mimo wszystko nie robią żadnych problemów. Biblioteka nie robi problemów. Nie było żadnego problemu. Odpukać.
Odpukać. Pukamy w niemalowane. Przed wejściem do studia rozmawialiśmy, że już są w planach kolejne spotkania. Przybliż je.
Zdradzę, chociaż jeszcze nikt o tym nie wie, oprócz najbliższych osób. W czerwcu, tak przed wakacjami, odbędą się dwa spotkania i będzie naszym gościem pan Dariusz Dziekanowski, który ostatnio wydał autobiografię. Więc myślę, że ciekawy gość, bardzo kontrowersyjna postać swojego czasu. Może dla naszych roczników to ona nie jest tak znana, ale dla naszych rodziców albo dużo starszego rodzeństwa, tak? A to jedno i myślę, że to jest fajna okazja, żeby zobaczyć ciekawego człowieka i posłuchać o tych kulisach piłki nożnej z jego perspektywy, bo gdzieś ta korupcja czy alkohol gdzieś tam były, no to są lata przełom 80-tych, 90-tych, więc no, to nie są jakby, że tak powiem, czyste lata polskiego sportu i polskiej piłki. A 25 czerwca odwiedzą nas chłopaki z Kopalni, to jest świetne wydawnictwo, najlepsze wydawnictwo moim zdaniem sportowe. Ono jest stricte piłkarskie w Polsce. A wydają świetny magazyn Kopalnia, który miał premierę w zeszłym tygodniu. Polecam bardzo, bardzo, bo to jest piłka nożna opisana na najwyższym poziomie. No i tak, to moje najbliższe plany.
A powiedz, jaki jest twój ulubiony sport?
Mój ulubiony? Powiem, ja działam w bobslejach i skeletonie, więc powiem, że bobsleje i skeleton, bo to jest cudowny sport.
Ale sama uprawiasz ten sport również?
Nie, Olusie, nie. Ja miałam okazję zjechać bobslejem i to jest to jest przeżycie, którego nie da się opisać. Osoby, które skakały na bungee, powiedziały, że bungee przy zjeździe bobslejem to jest nic. To potrafi osiągnąć do 150 km na godzinę prędkość. Jest niebezpiecznie, ale jest cudownie i człowiek ma ochotę jeszcze. Ale nie uprawiam.
To chyba ta adrenalina, prawda?
Oj, to jest coś niesamowitego, naprawdę polecam.
Dobrze, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Było mi bardzo miło i w takim razie zapraszamy jutro w Bibliotece Manhattan na godzinę 18.
Dokładnie, zawsze jest godzina 18, daty się zmieniają, a jest konkurs na naszym fanpage'u.
Bardzo
proszę. Do jutra można wygrać książkę Nikodema Pałasza, Sam no sam ze śmiercią, z autografem autora. Taki przyjemny kryminał na wakacje.
Świetnie. I też pewnie będzie można sobie jutro zrobić z autorem zdjęcie, jeżeli ktoś zechce.
A, oczywiście, że
przyjść
można.
Na spotkanie. W takim razie zapraszamy jutro na godzinę 18 do Biblioteki Manhattan, a moim i waszym gościem była Joanna Wiśniowska z Your Sports Meeting.
Dziękuję bardzo.
Dialog sportowy.
Po rozmowie w studiu oprócz Michała Fili, także
Ania Wójtowicz
i Kalina Pietrucha. Zaczniemy od Akademickich Mistrzostw Polski, bo jesteśmy po kolejnym intensywnym weekendzie. Myślę, że najlepiej będzie oddać głos Piotrowi Walczakowi, z którym o ubiegłym weekendzie i ampach ogólnie rozmawiałam. Jesteśmy po weekendzie z intensywnymi zawodami Akademickich Mistrzostw Polski. Między innymi trójbój siłowy i koszykówka kobiet. Te dyscypliny zasługują na szczególną uwagę, ale powiedz, jak ten weekend wyglądał w ogóle.
Ten weekend, jak każdy teraz majowy, był gorący. Pojechały trzy reprezentacje, o dwóch warto powiedzieć, bo tu koszykarki po przerwie awansowały w końcu do finałów rozgrywek Akademickich Mistrzostw Polski. Wygraliśmy z Politechniką Gdańską. Niby nie ma tej rywalizacji takiej, ale wiadomo, zawsze warto wygrać z zespołem z zamiedzy. No i szczególnie chcę podkreślić, bo w Politechnice Gdańskiej grają koszykarki z ekstraklasy, także tu nasze dziewczyny stanęły na wysokości zadania.
No właśnie, bo nasze koszykarki są w pierwszej lidze, także to też jest zawodowa drużyna, ale nie grają w takim samym składzie na Akademickich Mistrzostwach Polski, jak w meczach pierwszoligowych, prawda?
Tak, tutaj gra 7 zawodniczek. Pozostałe no albo już nie mogą ze względu na wiek. Kilka też jest dziewczyn nie z naszej uczelni, dlatego nie grają tutaj.
Czyli można powiedzieć, że te dziewczyny, które nie zawsze grają w meczach pierwszej ligi, mają okazję się tutaj trochę rozgrzać.
Tak, to jest właśnie miejsce, gdzie te dziewczyny mogą udowodnić swoją przydatność, no i jak najbardziej udowodniły to, że zasługują być może w przyszłym sezonie na pierwszą piątkę.
To jeszcze powiedzmy czwarte miejsce, tak? I wyjście do finału.
Tak, czwarte miejsce, no to powiem tak, może dziewczyny chyba się wyraźnie rozluźniły, bo właśnie zwycięstwie z Politechniką uzyskały awans, no i potem przyszły dwie porażki, ale to one już nie były istotne, jeśli chodzi o awans.
Trójbój siłowy.
Tak, to jest dyscyplina bardzo specyficzna. Wynik składa się z 3 właśnie prób w każdej poszczególnej części, czyli przysiad, podnoszenie ciężarów w przysiadzie, martwy ciąg i wyciskanie leżąc. I wyniki z tych 3 bojów składają się na 1 wynik. Kto najlepiej wypadnie w tych 3 właśnie bojach, wygrywa. Nasza reprezentacja to była srebrny medal w uniwersytetach. Ustąpiliśmy tylko UAM Poznań. No a w takiej generalnej, gdzie wszystkie uczelnie są klasyfikowane, znaleźliśmy się w 10.
Co przed nami? Bo po półfinałach koszykarskich na pewno przyjdzie czas na finały.
Tak, finały za 2 tygodnie, także niedługo będą rozstawienia i grupy, a za 2 tygodnie te finały w Warszawie. Najbliższy weekend sekcja jeździecka. Ta sekcja jest złożona z zawodniczek i zawodników, którzy są tu w klubach na terenie Trójmiasta i nie tylko. Jest to taka silna dosyć reprezentacja, jak się okazało. Mój kolega z biura Wojciech Pawicki podjął się zmontowania tego jako taki menadżer z dobrym efektem, bo w ubiegłym roku zdobyli medal. Także zobaczymy, jak będzie w tym roku.
Powiedzmy jeszcze, te Akademickie Mistrzostwa Polski to jest ogromna impreza. A ile w sumie dyscyplin z AZS UG bierze udział w AMPach?
Jest tu ponad 40 dyscyplin. My staramy się wystawić w tych blisko 40 dyscyplinach. Oczywiście no tam, gdzie jest sens. My staramy się, aby te sekcje, chociaż większość z nich trenowała regularnie, no i najlepsi reprezentanci wtedy grają na AMPach. Taki jest sens tego wszystkiego.
Kolejne zmagania już w najbliższy weekend, ale o tym w zapowiedziach. A teraz przejdźmy do ogólnotrójmiejskiego sportu.
Dialog sportowy.
Ania, co słychać, jeśli chodzi o Vistal?
Wistar został wicemistrzyniami Polski. Dziewczyny zdobyły srebro. Po dwóch przegranych meczach w Lublinie w ubiegły weekend, 9 i 10 maja, przyszło na mecze w gdyńskiej arenie. No i trzeci mecz był bardzo wyrównany i zakończył się remisem 27-27. I w takim wypadku konieczna była dogrywka. Niestety meczu nie rozstrzygnęły nawet dwie dogrywki, dlatego sędziowie zarządzili rzuty karne. Wistar zdobył 5 bramek z rzędu, natomiast w drużynie Selgrosu pomyliła się Joanna Drabik i tym samym po dwóch dogrywkach i rzutach karnych spotkanie wygrały gdyjanki 43-42. Był to strasznie emocjonujący mecz. No, myślę, że to na pewno się zapisze w historii Superligi kobiet.
Wet za wet po prostu.
Tak. I tym samym w niedzielę Wistar miał jeszcze jedną szansę, by pokonać Selgros i odbył się mecz numer 4. Dziewczyny już nie dały rady, ale pierwsza połowa należała jednak do gdynianek, ponieważ na przerwę zeszły z dwubramkową przewagą. Niestety w drugiej połowie wszystko się odmieniło, bo w ekipie Wistalu coś się zacięło. Nie radziły sobie ani w obronie, ani w ataku, podczas gdy lublinianki były cały czas bardzo skoncentrowane i rzuciły 7 bramek z rzędu, które dały im wynik 22-18. Dopiero po 13 minutach drugiej połowy gdyńskie zawodniczki zaczęły odrabiać te straty. Zabrakło im już czasu, chociaż 5 minut przed końcem meczu Patrycja Kulwińska rzuciła bramkę na remis 26-26. Jednak Selgros mimo gry w osłabieniu rzucił 2 gole i Wistal już nie dał rady dogonić zawodniczek z Lublina.
Niemniej jednak srebro to też bardzo duży sukces, tym bardziej jeżeli takie emocjonujące były te pojedynki.
Tak, uważam, że naprawdę jest się z czego cieszyć, ponieważ to nie jest małe osiągnięcie i sądząc po tym młodym składzie Wistalu, który tak naprawdę również potrafi wziąć na siebie odpowiedzialność gry, w kolejnych latach może być już tylko lepiej. Myślę, że to jest naprawdę nadzieja dla Wistalu.
To kolejne wicemistrzostwo, które mamy w Trójmieście po Lotosie Trefl Gdańsk i PGA Tom Trefl Sopot. Jest się z czego cieszyć.
Trójmiejskie drużyny dają nam wiele emocji podczas swoich meczów i to widać właśnie wynikami.
Ale Wistal to nie były jedyne rozgrywki piłki ręcznej kobiet.
Z Superligą pożegna się SPR Olkusz, którego miejsce zajmie AZS Łącz Polafis Gdańsk. Od przyszłego sezonu będzie na nas czekać jeszcze więcej emocji, ponieważ w Superlidze oprócz Wistalu będzie właśnie Afis. A natomiast w barażach Ausi Sambord Czew zmierzy się z drugim zespołem pierwszej ligi UKS PCM Kościerzyna.
Zostawmy na chwilę piłkę ręczną.
Raport z ligi Nike Play Arena w Gdańsku. W związku z tym, że Radio Mors objął patronat nad rozgrywkami ligi Nike Play Arena w Gdańsku, przygotowałem raport z tych rozgrywek. Dziś zajmiemy się pierwszą ligą. I w ostatnim tygodniu bardzo ciekawe mecze miały miejsce, a to dlatego, że lider grał z wiceliderem. Wiktoria Gdańsk pokonała po prostu Młyńską 3-0. Natomiast czwarta drużyna, AST Wrzeszcz, sensacyjnie przegrała z zespołem, który walczy o utrzymanie, czyli z Autzą, która jest aktualnie na miejscu 13. I dzięki temu zwycięstwu jest duża szansa, że utrzyma się w pierwszej lidze. Aktualna tabela wygląda następująco. Prowadzi Wiktoria Gdańsk z 55 punktami. Tyle samo punktów zgromadziła drużyna po prostu Młyńska. Natomiast na trzecim miejscu zespół PSG, nie mylić z francuskim zespołem z Paryża, Polak skład Gdańsk z 52 punktami. Natomiast na ostatnim miejscu, 17, Sparta Gdańsk, która jest już pewna opuszczenia pierwszej ligi, zgromadziła na swoim koncie zaledwie 1 punkt.
I rozumiem, że teraz będziemy mogli częściej oczekiwać raportów.
Tak, raz na 2 tygodnie będę przybliżał różne ciekawostki, przypominał terminarz, mówił o odbytych meczach, nie tylko związanych z pierwszą ligą, ale także z drugą. I warto nadmienić, że Liga Trzecia podzieliła się aż na 4 grupy, także zapowiada się bardzo ciekawie. Koniec sezonu planowany jest na końcówkę czerwca, ale o tym będę jeszcze mówił.
Dzięki. Aniu, piłka ręczna kobiet to jedno, ale wiem, że też piłka ręczna mężczyzn dostarczyła nam ostatnio wiele emocji.
Dokładnie tak. Wybrzeże wygrało z Zagłębiem Lubin 29-21 i wykonało tym samym kolejny niezwykle ważny krok w kierunku utrzymania w Superlidze. Mecz od początku układał się po myśli gdańszczan i tak naprawdę nie można ich, że powiedzieć nic złego i można powiedzieć, że to był ich najlepszy mecz w tym sezonie. Zwycięstwo dało Wybrzeżu upragnione, niezagrożone barażami 9 miejsce i miejmy nadzieję, że już tak pozostanie. A w spotkaniu funkcjonowało naprawdę wszystko, i obrona, i atak. Fenomenalnie w bramce spisał się Artur Chmieliński, który grał na skuteczności 47%. I jak na ten poziom rozgrywek jest to naprawdę wysoka skuteczność, moim zdaniem. Posłuchajmy, co miał on do powiedzenia tuż po meczu.
Jesteśmy zadowoleni z kolejnych dwóch punktów. Na pewno dużo przyczyniło się dobra gra w obronie. Tutaj koledzy mi strasznie mocno pomagali. Ja broniłem tylko po swoim, także Lubin nie mógł się przebić przez naszą obronę. Jestem dumny z naszej obrony i dziękuję chłopakom, tak? Cieszymy się, no ale od poniedziałku już następny mecz, przygotowanie do następnego meczu.
Artur bardzo mocno zaznaczał, że o zwycięstwie zadecydowała w szczególności gra w obronie. I faktycznie tego dnia obrona funkcjonowała fantastycznie, ale jak już mówiłam, atak też dawał radę. Warto zaznaczyć, że 8 bramek rzucił Hubert Kornecki, który po kilku słabszych spotkaniach w końcu wrócił do formy. Pewnie pomogło mu w tym zgrupowanie kadry. Posłuchajmy jeszcze, co po meczu powiedział trener Daniel Waszkiewicz.
Mecz z naszej strony ułożył się od samego początku praktycznie po naszej myśli i dawno już takiego meczu nie graliśmy, gdzie praktycznie wszystko wychodziło. Nie było słabych punktów w sumie na boisku i tutaj rzeczywiście ta gdzieś przewaga ciągle się powtarzała. Także tutaj gratulacje mojemu zespołowi z tym, że tutaj Jurek mówił, że jest po wszystkim. Ja myślę, że nie. Mamy również jak oni dwa bardzo ciężkie mecze, które musimy wygrać i na tym się musimy skoncentrować.
To na końcówkę sportu trójmiejskiego, boisko piłkarskie ponownie, Lechia Arka.
Działo się nie tak wiele, bo tylko dwa mecze. 9 maja o godzinie 17:30 Arka Gdynia podejmowała u siebie Bytowie Bytów. No i tutaj znów, moim zdaniem, sensacyjna porażka gdyńskiej drużyny. Przegrała 1-0. Jest to druga porażka z rzędu. No i Arka spadła na 9 miejsce, ma zaledwie 40 punktów. I rzeczywiście jest to dość przykre, bo Arka jak na początku sezonu rundy wiosennej prezentowała się świetnie, tak teraz gra fatalnie i kibice byli wielce zażenowani poziomem spotkania, raczej brakiem tego poziomu. Natomiast pół godziny później w Szczecinie Lechia grała z Pogonią Szczecin, wygrała ten mecz 3-1 i rzeczywiście zagrała bardzo dobre spotkanie w drugiej połowie, dominowała, no i udokumentowała to 3 strzelonymi golami. Aktualnie sytuacja w tabeli T-Mobile Ekstraklasy prezentuje się następująco. Lech Poznań wreszcie przeskoczył Legię Warszawa, prowadzi, mając na koncie 30 punktów. Legia Warszawa zgromadziła 28 i będzie teraz musiała gonić drużynę z Poznania, żeby obronić Mistrzostwo Polski. Natomiast Lechia Gdańsk aktualnie na miejscu 6 z 24 punktami i stratą zaledwie 2 punktów do miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach.
A kto twoim zdaniem ma większe szanse na to mistrzostwo?
Dalej uważam, że jest to Legia Warszawa ze względu na większy profesjonalizm, jaki prezentuje. Choć jak pamiętamy mecz z Celticiem Glasgow, no może niekoniecznie. Tutaj możemy mówić o profesjonalizmie. Natomiast wydaje mi się, że mają lepszych piłkarzy, grają po prostu lepiej. To jest chwilowa zniżka formy i mimo wszystko Legia sięgnie po Mistrzostwo Polski. A dla nas to jest bardzo ważne, bo jeżeli Lechia zajmie 4. miejsce, które teoretycznie nie jest premiowane awansem do europejskich pucharów, to w związku z tym, że Legia wygrała również Puchar Polski, to 4. miejsce też będzie premiowane grą w europejskich pucharach i dla Lechii jest to bardzo dobra wiadomość. I być może już na przełomie czerwca i lipca zobaczymy tutaj drużyny, które przyjadą, żeby bić się z Lechią Gdańsk o awans do kolejnych rund Ligi Europejskiej.
Wygląda więc na to, że po prostu musimy trzymać kciuki za Legię.
Za Legię, choć to paradoks, tak? Musimy trzymać za Legię, ale przede wszystkim najważniejsza tutaj jest dobra dyspozycja gdańskiej drużyny i żeby wygrywali swoje mecze, żeby nie musieli patrzeć na innych.
Jeśli chodzi o sport trójmiejski, to wszystko, co przygotowaliśmy.
Dialog sportowy.
Te spotkania, które już za nami, to jedno, ale dużo też przed nami, zwłaszcza jeśli chodzi o najbliższy weekend i kilka kolejnych dni. Na początek kolejna odsłona Akademickich Mistrzostw Polski od 15 do 17 maja. Tenis stołowy. Są to finały ampów w tenisie stołowym i rozgrywki organizuje AZS-UG. Początek w sobotę, rundy eliminacyjne już od godziny 9. Ostatecznie półfinały i finały w niedzielę o 9.30 i o 11.00. Więcej informacji można znaleźć oczywiście na stronie Akademickich Mistrzostw Polski i AZS-ów. Ale tenis stołowy to nie wszystko. Ania, piłka ręczna.
Od 15 do 18 maja odbędą się też Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej kobiet w grupie Zachód. I mecze będą rozgrywane na hali Politechniki Gdańskiej. A nasze zawodniczki zmierzą się z Politechniką Śląską w Gliwicach, z AWF-em Poznań oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
W najbliższy piątek, 15 maja o godzinie 20.30, mecz przyjaźni na PGA Arenie. Lechia Gdańsk będzie grała z Wisłą Kraków. I miejmy nadzieję, że wygra to spotkanie. I jeszcze wspomnę, że Lechia przygotowała taką akcję 100 tysięcy na 3 meczach. Wiąże się to z tym, że te zespoły, które przyjadą do Gdańska w ramach rundy finałowej o Mistrzostwo Polski, gdzie zmierzą się z Legią Warszawa, Lechem Poznań i właśnie z Wisłą Kraków, żeby pojawią się łącznie ponad 100 tysięcy kibiców. Trzymamy kciuki. Natomiast Arka Gdynia 17 maja o godzinie 17 na wyjeździe rozegra swój mecz z Pogonią Siedlce.
Gra też Wistal i Wybrzeże, Ania?
Tak, Wistal znowu będzie musiał się zmierzyć z MKS Selgrosem Lublin, niestety. Nasze zawodniczki trafiły na nie w turnieju Final Four Pucharu Polski, który odbędzie się w weekend 16 i 17 maja w Lublinie. I w sobotę właśnie w półfinałach zmierzy się Wistal z Selgrosem, a KGHM Metrako Zagłębie Lubin podejmie SPR Baltikę Szczecin. Natomiast co w Wybrzeżu? W sobotę Wybrzeże uda się na wyjazdową Growca, gdzie o godzinie 17 zmierzy się z miejscową Nielbą. No i w swoich wypowiedziach zarówno trener, jak i zawodnicy zapowiadają, że po meczu z Zagłębiem nie ma czasu na tą euforię, że trzeba się skupić na kolejnych spotkaniach, dlatego chyba możemy być spokojni o wynik. Zwłaszcza, że no, moim zdaniem Wybrzeże jest po prostu lepsze.
W takim razie trzymamy kciuki za mobilizację chłopaków, ale przed nami także Bałtycki Festiwal Nauki i wspominamy o tym nie bez powodu, bo w ramach tego wydarzenia w dniach 19-23 maja również odbędzie się wiele wydarzeń sportowych, między innymi bieg o puchar rektora Uniwersytetu Gdańskiego z okazji 45-lecia UG. Czy wiecie, co to jest trażówka? Ja w każdym razie nie wiedziałam, ale okazuje się, że jest to piłka siatkowa na trawie. Więc piłka siatkowa na trawie 20 maja od 12 do 16. Oprócz tego także piłkarskie Neptunalia, finał Ligi Międzywydziałowej w siatkówce mężczyzn, turniej Street Basket i Międzywydziałowe Mistrzostwa w siatkówce kobiet. Wszystkich szczegółów można się dowiedzieć ze strony Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Myślę, że AZS też będzie o tym informować na swoich stronach. I to już chyba wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Kalina Pietrucha, dziękuję, a ze mną w studiu byli
Michał Fila
i Ania Wójtowicz.
Dialog sportowy.